Diakonia Miłosierdzia przedstawia audycję Dialog w czasach sporu,
w której w każdej chwili jesteśmy gotowi
na nowe spojrzenie na naszą wiarę
i na nasz świat.
Zapraszamy!
Cześć wszystkim, witam was na audycji Diakonia Miłosierdzia. Moimi współgośćmi i współtwórcami tej audycji jest Mateusz. Przedstaw się, Mateusz.
Cześć.
Konrad.
Witam.
Oraz Gabrysia.
Witam wszystkich.
Nagrywamy dzisiaj audycję, która będzie się składać z czterech części. Po 40-45 minut. Będą to części na temat pontyfikatu i papieża Franciszka, jak i jego całej historii. Nasza audycja ma za zadanie zrozumieć papieża Franciszka jako pasterza kościoła katolickiego oraz jako po prostu człowieka, z którym mamy do czynienia w przestrzeni publicznej. No to tak, zaczynamy takim pytaniem rozgrzewającym. Z czym wam się kojarzy papież Franciszek? Jakie emocje odczuwacie w trakcie pytania was? Pytasz, kim jest papież Franciszek? Tak, no i właśnie bym zaczął od Mateusza. Z czym ci się kojarzy papież Franciszek?
Ja jakbym miał powiedzieć tak w dużym skrócie, to chyba powiedziałbym, że gdzieś najwięcej w głowie mam tych jego koncepcji o szpitalu polowym i o kościele jako szpitalu polowym i też gdzieś myślę, że wybija mi się obraz papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży, szczególnie od tego czasu. W sensie takie natychmiastowe skojarzenia są te dwie rzeczy. Szpital polowy i Światowe Dni Młodzieży. To są pierwsze dwa sformułowania, które przychodzą mi do głowy. Bez jakiejś głębszej refleksji to bym powiedział, że tak. Mhm.
Konradzie?
Chyba moje takie pierwsze skojarzenie. Ostatecznie wydaje mi się, że kwestia miłosierdzia to jest ten element ważny w pontyfikacie papieża. On jakby często o tym wspomina, jasno to przyznaje i też w jego, no w jego dokumentach też się ten temat przejawia, choćby ze względu na taki szczególny charyzmat, mam wrażenie, tego miłosierdzia, który gdzieś tak on wybiera sobie dla swojego pontyfikatu i o nim mówi. I nawet w jego motcie się to miłosierdzie pojawia, no nie? Miserando ad quelique...
Eligendo, tak.
Eligendo. Właśnie, dziękuję. I to miłosierdzie to jest chyba moje pierwsze skojarzenie. A to jest oczywiście bardzo ogólne, bo tu się jeszcze mnóstwo w tym mieści, ale no to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy.
Gabrysia?
Ja jak się tak zastanowię, to mam takie dwie rzeczy. Pierwsza, no to jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na ubogich, na osoby, które powiedzmy, że są najniżej w społeczeństwie. I to głównie widzimy w Dniu Ubogiego. Chyba dobrze to nazywa. Tak, chyba tak to się nazywa.
Czego to się nazywa? Znaczy Dzień Ubogich.
Tak, Dzień Ubogich. Właśnie o to chodziło mi. No niestety druga rzecz taka, która też mi się kojarzy, no to też trochę kontrowersja, która się teraz dzieje w Kościele katolickim. I no takie mam skojarzenie, no nie będę ukrywać.
No. No tak, bo to jest jakby naturalne. No bo ja też na przykład... czytam media tutaj różne, z różnych stron internetu, no i rzeczywiście te głosy na temat papieża Franciszka są naprawdę różne i ten dialog medialny jest naprawdę niepoukładany, taki niezrozumiały dla nas.
Myślę, że wiele osób, jak słyszy papież Franciszek, to ma takie poczucie, że nie za bardzo wie, co powiedzieć. W
tak.
Sensie przez to, że jest tak dużo tych miejsc.
No i są wiele sprzecznych informacji nawet. Ja chciałem tutaj powiedzieć, przed nagrywaniem tej audycji wczoraj sobie przypomniałem film Dwóch Papieży Netflixa. Jest to, myślę, że ważny...
Jest takie dzieło, to prawda.
I ważny statement, że tak powiem, bo wielu ludzi ma po prostu obraz papieża Franciszka z tego filmu.
Okay.
No i ja wniosłem wrażenie, że ten film pokazuje papieża Franciszka bardzo w banalny sposób, taki jednoznaczny. Znaczy, film jest piękny, rzeczywiście, taki, że z przesłaniem, no ale jednak te osoby, szczególnie spłacona jest osoba Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, ale jednak papież Franciszek jest tam pokazany jako taki no, modernizator, całkowicie inna osoba niż Benedykt XVI, a to właśnie nie jest do końca prawda, więc tutaj na tej audycji chcemy to jakby pokazać, że papież Franciszek to jest przedłużenie myśli Benedykta XVI dla no, współcześnie po prostu.
Też miałem takie odczucie, gdyż właśnie oglądałem ten film tuż przed naszą audycją ze względu na źródła, zapoznawanie się i po zapoznaniu się też z kolejnymi źródłami na temat papieża Franciszka, jego myślenia o Kościele oraz o sprawach, którymi się zajmuje i problemach naszego współczesnego świata, jestem w stanie no, stwierdzić, że rzeczywiście jest to mocno uproszczony obraz, zresztą trudno, żeby nie był, ze względu na jego skomplikowanie jako osoby. Natomiast porusza też tematy, które myślę, że będą dla nas ważne w tej dyskusji i to jest też dla nas cenne.
Tak,
a myślę, że dwóch papieży to jest tylko jedna bardzo mała część tego obrazu papieża Franciszka, dlatego że jednak to jest film, no i jednak wydaje mi się, że dużo mniej osób oglądało film, dużo więcej osób po prostu czyta pewne nagłówki, które gdzieś tak. o papieżu Franciszku pojawiają, a tych nagłówków papież Franciszek generuje więcej niż nie jeden celebryta. I trzeba przyznać, że bardzo dobrze mu to wychodzi.
Tak, właśnie jest to bardzo ciekawe, że papież Franciszek jest osobą jakby ze każdej strony, czy to jest, że tak powiem, bardziej liberalna część sceny politycznej, czy bardziej konserwatywna, we wszystkich generuje liczby, że tak powiem, więc jest często w nagłówkach i te nagłówki są często krzywdzące albo wyciągane po prostu z kontekstu jego wypowiedzi. No to tak, teraz skupmy się na trzech do czterech rzeczy, które uformowały papieża Franciszka. Może zaczniemy od peronizmu. Mateusz? Okay.
Czyli zaczynamy z grubej rury.
Tak,
Może szerszym swoim wstępu, no nie sposób jest rozmawiać o papieżu Franciszku bez wspomnienia o jego ojczyźnie i o Argentynie i o tych rzeczach, które gdzieś w tej Argentynie miały miejsce za czasów jego życia. Jedną z nich jest właśnie doktryna peronizmu, która została sformowana przez generała Perona, który doszedł do władzy w Argentynie w 1946 roku. Ta jego koncepcja była czymś, co on sam nazywał trzecią drogą. Tak, prosimy bez skojarzeń.
Dobrze, to nie mam.
To nie jest ta trzecia droga, nie o tym mówię teraz. Trzecią drogą, dlatego że Peron zarówno krytykował taki zachodni turbokapitalizm w takim wydaniu amerykańskim, jakbyśmy to mieli zobrazować na przykładzie, jak też i komunizm. Tak? Dlatego, że peronizm przynajmniej w założeniu miał być oparty też na wartościach chrześcijańskich, a komunizm z nimi był sprzeczny według Perona ewidentnie. Tak? Więc jakby sam peronizm miał być nie tyle w Argentynie systemem, ustrojem politycznym, co filozofią życiową. Tak? To Peron to nazwał justicjalizmo, tak? Czymś opartym na wartościach chrześcijańskich i wartościach humanistycznych, co miało bardziej właśnie prowadzić, formować pewien styl życia bardziej też niż i wpływać przez to na to, jak wyglądało państwo.
Czyli ta nazwa trzecia droga jest związana z tym, że w ówczesnej jakby scenie politycznej komunizm i kapitalizm stanowiły takie dwa główne nurty, a Peron chciał jakby stworzyć coś, co będzie ani tym, tylko czymś
tak,
nowym.
Tak, tak, i właśnie to miał być taki wytrych, że mamy tutaj komunizm, mamy tutaj skrajny liberalizm, jakby tutaj wtłacza się taki klej, który się nazywa peronizmem, który miał niby złączyć te dwa wspaniałe systemy. No i właśnie tutaj też warto powiedzieć, że Argentyńczycy do tej pory mają duży sentyment do Perona i do samego peronizmu i nie wiem, czy ty o tym powiedziałeś.
Jeszcze tutaj słowo do powiedzenia, bo to tutaj to, co Konrad powiedział, ma stricte związek z faktem, że no, to są czasy zimnej wojny, tak? Więc te dwa największe mocarstwa na dwóch półkulach, prawda, Rosja, Związek Radziecki wtedy i Stany Zjednoczone właśnie prezentowały te dwa systemy polityczne. Peron nie chciał się identyfikować z żadnym z nich. Nie? To jest też trzecia droga na zasadzie stosunków międzynarodowych, że on nie chciał być jednoznacznie proamerykański, jednoznacznie prorosyjski, chciał być gdzieś po środku.
Tak.
Czy to nam nie budzi pewnych skojarzeń z papieżem? No już może, prawda? To ta próba gdzieś tam budowania takiego mostu, bycia pośrodku, bycia tym wytrychem. Tak, i to, o czym wspomniałeś, Filip, czyli o tym, że Argentyńczycy mają sentyment do peronizmu. Tak, generał Peron zmarł w 1974 roku, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie mylę tutaj daty. I do tej pory gdzieś w argentyńskich, w argentyńskim rządzie, w argentyńskiej polityce są postacie, które się identyfikują jako peroniści. I to, co ciekawe, to są postacie, które nie są związane z jakąś konkretną partią polityczną czy stroną sporu. Bardziej nawet bym powiedział, że to jest oni są porozsiewani wszędzie. Tak? To jest grupa, z którą się identyfikują zarówno ludzie będący na prawicy, jak i na lewicy. Nie jest to coś, co się zamyka, że tak powiem, w jakimś spektrum politycznym.
No i tu też trzeba powiedzieć, że Peron po prostu był populistą, czyli jest populizm? Populizm jest to ideologia, która mówi tak naprawdę wszystko. Właśnie Peron jest tak specyficzną postacią, że w jednym przemówieniu mówił trzy różne sprzeczne rzeczy ze sobą.
Tak.
I myślę, że to jest wyjątkowe pod tym względem. I dlatego tak kupił Argentyńczyków.
Tak. Sprzeczności, tak, jeszcze tylko dodam, są taką charakterystyczną cechą, nie?
Tak.
I to, co powiedziałeś o tym populizmie, plus to, że do dzisiaj zasadniczo naukowcy się spierają, jak zdefiniować ten peronizm. Nie?
Więc moglibyśmy dlatego się nazywa peronizm,
tak,
prawda?
Moglibyśmy to mówić o tym tutaj pewnie kilka audycji i dalej pewnie moglibyśmy nie dojść do jakiegoś konstruktywnego wniosku.
No właśnie, natomiast poruszamy ten temat z tego względu, że mówimy o tym, jakie to znaczenie miało, prawda, dla papieża Franciszka. I to pytanie w zasadzie myślę, że jest tutaj kluczowe, nie? Peronizm.
Tak, ja tutaj mógł powiedzieć o kontekście jakby całej, dlaczego rozmawiamy o tym systemie. Peronizm był okresem, w którym papież Franciszek był młodym człowiekiem. On dojrzewał w tym peronizmie. Widział jego wady i zalety. Ale, jak później Mateusz nam powie, junta wojskowa przejmuje władzę w Argentynie. Jakby na tej kanwie sentymentu do peronizmu, przejęcia rządy prawicowe przejmują władzę skrajnie prawicowe w Argentynie. Tutaj papież Bergoglio, znaczy jeszcze nie papież, Bergoglio się musi odnaleźć. I przechodzimy do następnej, trzeciej części drugiej części naszej audycji, czyli do teologii wyzwolenia. Ja się tutaj zajmuję teologią wyzwolenia na tej audycji. Teologia wyzwolenia jest bardzo ciekawym konstruktem. Do tej pory czasami nawet kontrowersyjny. Teologia wyzwolenia polega na tym, że łączy teologię katolicką, czyli taką, którą znamy, z ideologią marksizmu. Teraz wszyscy mówią, marksizm to pewnie dramat.
No, skojarzenia nie są raczej najlepsze.
Nie są raczej najlepsze.
I prefer not to speak.
Tak, nie są raczej najlepsze, więc trzeba powiedzieć, co Marx stworzył. Marx stworzył dzieła Marksa.
Logicznie.
Tak. I te dzieła Marksa opisywały społeczeństwo w XIX wieku, ponieważ Marx był filozofem XIX-wiecznym. W ogóle on nie zakładał, że ktoś stworzy w ogóle żadnego programu na kanwie jego przemyśleń, bo jakby on był typowym filozofem, tak jak Nietzsche czy inni. No i on jakby stwierdził, że ludzie ubodzy, którzy pracowali wtedy w fabrykach w XIX wieku, no chyba każdy czytał taką lekturę jak Ziemia Obiecana.
Nie wiem, czy każdy.
I tam mamy obraz fabrykantów, którzy wyzyskiwali swoich pracowników. Byli ludzie, którzy byli myleni przez maszyny. Którzy nie mieli żadnych praw, mieszkali w pięciu chłopa w jednym mieszkaniu, mieli mało, bardzo małe wynagrodzenia. Po prostu byli ludźmi, którzy nie mieli praw takich jak właściciele fabryk. I właśnie na tej kanwie rodzi się w Niemczech ideologia marksizmu. No i marksizm mówi tak, że te klasy, które są wyzyskiwane, czyli ci robotnicy, ludzie biedni, mają przyjąć władzę w państwie. Czyli tutaj mamy element rewolucyjny. Jeszcze Marx pisze, że religia jest opium dla ludu. I to też są mocne słowa, bo jak mamy połączyć jakby gościa, który mówi, że religia jest opium dla ludu, z czymś chrześcijańskim. I właśnie w Boliwii rodzi się twórca teologii wyzwolenia. To osoba ta łączy właśnie ideę opieki nad najuboższymi, nad ludźmi, którzy są z marginesu społecznego, mieszkają w slumsach, z teologią chrześcijańską. I mówi tak, że Jezus jest jak Mojżesz, który wyprowadził Żydów z Egiptu Tak samo Jezus wyprowadzi tych najuboższych do nieba. Do nieba, do wyzwolenia. Do wyzwolenia. No i ja tutaj właśnie używam takich słów klasa, wyzwolenie, rewolucja marksistowskich. I właśnie tu jest problem z tą teologią, bo ona używa słów, które nie są dostosowane do teologii, jak i, nie, i są bardzo, bardzo nieodpowiednie. Tak?
Myślę, że warto tu też wspomnieć o tym kontekście, że tak jak wspomniałeś, mamy tutaj do czynienia z marksistowską retoryką troszkę, tak. Nie? W tym. To może szokować gdzieś jakby polskiego odbiorcę, dlatego że my skojarzenia z retoryką marksistowską mamy jednoznacznie negatywne przez naszą przeszłość, ale też warto dodać, myślę, że Ameryka Łacińska takich skojarzeń nie miała. To znaczy tam, no tam komunizm nie był czymś takim widmem jak tutaj w Europie, prawda?
No właśnie tam było widmo prawicowych rządów, tak, które tak. są, tu też trzeba powiedzieć, że prawicowe rządy, które miały kontakty z kościołem hierarchicznym. Mhm. Czyli jednak ta relacja pomiędzy tronem a ołtarzem była bardzo bliska i właśnie no, to był sprzeciw sprzeciw do tego systemu.
A też to zostało w kontraście do komunizmu, czyli ten zachodni kapitalizm tak. reprezentowany przez Stany Zjednoczone no właśnie dla Latynoamerykanów był jest dalej symbolem wyzysku i to tak. nie jest coś, co im się kojarzy pozytywnie, tak jak powiedzmy nam, nie?
Z nami, my kojarzymy komunizm jako wyzysk, a oni kojarzą kapitalizm jako wyzysk.
Tak.
I właśnie ta teologia wyzwania to jest takie pomieszanie z poplątaniem i właśnie w tym zakochuje się papież Franciszek. Czyli, że Kościół może pomagać najuboższym. Znaczy, jakby to jest dla nas teraz naturalne, że Kościół ma fundacje, które pomagają najuboższym, ale wtedy do końca w Argentynie no nie było to takie powszechne i takie coś, co Kościół no co Kościół robił, nie?
W związku z tym, gdyby przeczekajcie, bo muszę chyba się troszkę podgłośnić, a nie bardzo wiem, który numer jest od mojego głośnika. Teraz? Lepiej?
O Jezu, za głośno.
Trójka?
To się wytnie, więc spoko.
Dobra. O, jest lepiej, o wiele.
Dobra. Nie, teraz znowu za głośno.
Tak?
No.
Pisz. A jak on lada dobrze słyszę akurat.
Dobra.
Dobra, teraz jest okay.
No. Chyba telefon tutaj. Mhm. Więc jeżeli się oddzieli ten nasz kulturowy, historyczny aspekt, to jakby jak my odbieramy marksizm, mhm. trochę się spojrzy na problem marksizmu z pewnego dystansu, albo tak bardziej analitycznie, to dlatego w ogóle mogła powstać teologia wyzwolenia, bo dostrzeżono pewne punkty wspólne, no nie? Mhm. To skupienie na najuboższych, myślenie na temat sposobów rozwiązania tego problemu, tylko te rzeczy, które stoją w konflikcie z katolicyzmem w marksizmie, o których wspomniałeś, opium dla ludu, też myślenie rewolucyjne na temat rozwiązania konfliktu tak. klas i w ogóle założenie o konflikcie klas, które też może być w teologii katolickiej rozumiane dość no, jako kontrowersyjne, bo zakłada pewną walkę, no nie? To te rzeczy sprawiają, że teologia wyzwolenia wydaje się no, do jakiegoś stopnia przynajmniej nie najbardziej zgodna z myśleniem o ludziach, o ubogich, w tym, co Kościół uznaje za właściwe, za właściwą drogę, że gdzieś tutaj ta teologia wyzwolenia mogła za bardzo pójść w tę retorykę tak, marksistowską.
Tak, i właśnie ja tak mówię o tym języku, bo Jan Paweł II wydaje z Ratzingerem taki dokument, instrukcja do teologii wyzwolenia i on właśnie potępia ten język teologii wyzwolenia i właśnie dlatego ja to tak pokazuję. No taki, że tak powiem, niewprawiony badacz tej to pomyśli, no ale przecież Jan Paweł II potępił, tak? No ale właśnie pierwszy raz potępił język teologii wyzwolenia, a drugi raz powiedział, że to teologia wyzwolenia może prowadzić do rewolucji, która jakby nie jest formą pozytywną. No nie jest jakby formą pozytywną. No i to też trzeba powiedzieć, no i potępił jakby całą ideologię Marksa, no bo jakby ta marksistowska ideologia dąży do no do utopii, która nie istnieje, no. No że zawsze wyzyskiwana, klasa będzie wyzyskiwana. W sensie, że to jest takie koło. Więc to jakby to na nie działa.
Mogłoby zatem się wydawać, że ta teologia wyzwolenia, z której papież Franciszek się wywodzi, która była dla niego tematem ważnym i który też jakby ukształtował, no to wedle tych słów jest to pewna zaszłość, która może papieżowi utrudniać albo stawiać go w konflikcie do pewnych członków kościoła, do pewnych na przykład hierarchów, którzy mogą mieć zupełnie inny ten kontekst. Mhm. I w kontekście tego, czym powiedziałeś o punkcie widzenia papieża Jana Pawła II na teologię wyzwolenia i komentarz jeszcze wtedy kardynała Ratzingera, teologia wyzwolenia wydaje się stać w sprzeczności z teologią katolicką. Zatem czy papież wedle tego ma taki błędny obraz teologii przez tą teologię wyzwolenia, czy błędne myślenie na temat świata?
No nie, bo jakby on łączy, bo on nie mówi dosłownie, że teologia wyzwolenia, tylko że jakby to jest jakby element formacji. Tak samo jak my jesteśmy w oazie i mamy stopnie. I one nas formują w pewien sposób. Tak samo teologia wyzwolenia, peronizm, działania junty wojskowej ukształtowują Franciszka w osobę, która teraz działa tak, jak działa. Czyli, że jest osobą, jaką jest. Tak?
No też myślę, że to tu jest troszkę taki case na zasadzie, że wychowujesz się w pewnym kręgu kulturowym, w którym jest upowszechnione jakieś myślenie, tak jak tutaj papież Franciszek, nie? No, wychowywał się w takim środowisku teologicznym, gdzie ta teologia wyzwolenia była popularną, popularnym nurtem. Natomiast no myślę, że sklasyfikowanie papieża Franciszka jako głosiciela tego konceptu byłoby dużą niesprawiedliwością, to po pierwsze, a po drugie, no to jest kwestia tego, że wychowujesz się w jakimś systemie myślowym i wznosisz się trochę ponad. I myślę, że papież Franciszek jest przykładem troszkę takiego człowieka.
No tak samo jak na przykład w Polsce mamy, nie? Czyli że my jesteśmy krytykami komunizmu, no bo komunizm mieliśmy w Polsce, Stalin zabił Polaków, prześladował Polaków, no to my jakby odnosimy się do tego systemu bardzo negatywnie. No i wiadomo, też trzeba powiedzieć, że stalinizm, leninizm, no to nie jest marksizm w 100%, to jest jakby już przetrawiony ten system. To jest taki, mogę to porównać do raka. Czyli mamy tkankę, która jest marksizm i narasta to rak stalinizmu, leninizmu, nawet narodowego socjalizmu, który troszkę zahacza nawet o ten marksizm.
Czyli rozumiem, że fakt pochodzenia jakby papieża Franciszka z tego kontekstu teologii wyzwolenia jeszcze nie definiuje w pełni jego patrzenia. To znaczy ta teologia wyzwolenia to są jakieś jego korzenie? Coś na zasadzie pewnych jakby jego wpływów, które na niego oddziaływały w Argentynie, ale to nie znaczy, że on sam stricte jest teologiem wyzwolenia w tym najbardziej może kontrowersyjnym wydaniu.
No myślę, że tak, można było, że dobrze to podsumowałeś. Tak.
I teraz właśnie przechodzimy do tej junty wojskowej, którą tak zahaczaliśmy, tak troszkę patyczkiem dotykaliśmy i teraz właśnie Mateusz przedstawi nam.
Tak, junta wojskowa to jest, to myślę, że warto to przedstawić jakby w takim bardziej zrozumiałym dla może europejskiego słuchacza kontekście, że junta wojskowa to jest coś w rodzaju takiej czarnej plamy na historii Argentyny, nie? Troszkę tak jak, na pewno nie w takich liczbach, nie? Natomiast jak Niemcy mają na swojej historii, można powiedzieć, taką plamę Holokaustu, z którą gdzieś do dzisiaj się borykają, tak też Argentyna ma tę juntę wojskową, ten okres rządów tej junty, który jest o tyle, można powiedzieć, gorszą plamą, że Argentyna do tej pory się nie rozliczyła do końca z tym okresem. Nie? Ale żeby nie zaczynać może tak od takich ogółów.
I to też jest ciekawe, że Argentyna do tej pory nie może policzyć, ile było ofiar tego systemu. Tak. Właśnie to była brudna wojna. Tak. I jakby w tym okresie po prostu ludzi wyrzucali do oceanu, którzy byli przeciwko rządu. I tam jest taki fundacja płaczących matek, chyba to się tak nazywa, i tak?
Tak, tak. Wspomnę o tym, tylko przejdę do tego raczej tutaj przy końcu. Jest taki artykuł, który znalazłem. Skrwawione ręce, które nas głaskały Marcina Rychłego, opublikowany w Tygodniku Powszechnym w 2018 roku, w którym on przytacza wypowiedź jednego z, jeśli się nie mylę, jednego z dzieci, z dziecka, już teraz dorosłego człowieka, jednego z członków tej junty w czasach, gdy ona działała, który mówi, że owszem, brudną wojną nazywa się ten okres, natomiast nie da się tego nazwać inaczej jak brudne ludobójstwo. Dlatego, że tak jak wspomniałeś, nie do końca jesteśmy się w stanie doliczyć, do dzisiaj mamy problemy z doliczeniem się, ile ofiar ta junta pochłonęła. Oficjalne dane mówią o 13 tysiącach, natomiast mówi się nawet o 30, więc to jest ponad dwukrotnie wyższa liczba niż te oficjalne dane. No a tak, tak jak mówimy, no nie do końca jesteśmy w stanie policzyć jakby ile tych ofiar było. Natomiast co do samej hunty, ona się rozpoczęła, jakby władza została przyjęta przez wojskowych w 76 roku. To było spowodowane kilkoma czynnikami. W Argentynie trwał wtedy już od jakiegoś czasu kryzys. Do kraju wrócił też generał Perón. Po pierwszej swojej utracie władzy przejął władzę na rok do swojej śmierci. Potem rządziła jego żona. No a w kraju panowały głęboki chaos i recesja. Tak? Więc tutaj dla szerszego kontekstu kraje Ameryki Łacińskiej mają bardzo dużą tradycję robienia przewrotów wojskowych, jeśli by tak to można było powiedzieć. Nie? Więc to, że tam zdarzył się taki przewrót, że wojsko przejęło władzę, nie jest niczym dziwnym z perspektywy tamtego regionu.
Lokalny klimat.
Tak, jest to coś takiego, taka lokalna tradycja, która gdzieś w wielu
krajach... Właśnie to, że dobrze o tym powiedziałeś, bo to jest jakby pewna niestabilność polityczna. Tak. Dlatego Perón był tak dobrze odbierany w przestrzeni przez Argentyńczyków, ponieważ to były jednak stabilne rządy, które tam trwały 20 lat prawie. Mm-hmm.
Tak, tak. I tutaj profesor Wiesław Dobrzycki w swojej historii stosunków międzynarodowych pisał, że tym trendem takim na początku lat 70. była taka rosnąca militaryzacja społeczeństw latynoamerykańskich. Nie? No i to samo nie uniknęło Argentyny, nie? Że te siły zbrojne dominowały w kraju. I były to siły zbrojne, które nie do końca rozumiały zasady demokratyczne. Nie? To byli ludzie wychowani na zasadzie bardziej autorytarnego podejścia do wychowania, do władzy i tak dalej, którzy takimi wartościami żyli na co dzień. Nie? Niekoniecznie tymi, które próbowała im wtłoczyć ta przyjacielska ręka Stanów Zjednoczonych, która gdzieś tam nad nimi czuwała, prawda? Mm. No i w reakcji na to, o czym wcześniej wspomniałem, junta wojskowa przejęła władzę w kraju 24 marca 1976 roku. No i to jest okres terroru, tak to chyba trzeba nazwać. Tak?
Ludzie prześladowania wszystkich przeciwników politycznych, nawet właśnie ludzi z kościoła.
Tak.
I tutaj jest ważny kontekst papieża Franciszka, ponieważ on w tym okresie był generałem zakonu jezuitów w Argentynie. I czterech chyba jezuitów posługiwało w slumsach w Buenos Aires. I właśnie to byli teologie wyzwolenia. Na początku teologia wyzwolenia polegała na tym, że to były po prostu grupy biblijne, oni tam opowiadali o Piśmie Świętym i łączyli te elementy marksistowskie, które o tym mówiliśmy wcześniej. I z tego powodu, że teologia wyzwolenia walczyła z hierarchią, z władzą, która była w Argentynie, z juntą wojskową, ci jezuici zostali aresztowani. Papież Franciszek, który był generałem jezuitów, zrobił tak, że ich z tego więzienia po prostu wyprowadził. I tu też trzeba powiedzieć, że papież Franciszek nie tylko, znaczy wtedy Bergoglio, nie tylko ich uratował też wielu ludzi, którzy byli w tych więzieniach, to też trzeba powiedzieć.
Natomiast ciążyły też na nim zarzuty, tak, i... że niektórych księży pomógł.
Tak, i rzeczywiście no, tam były takie rzeczy, że pomógł w taki sposób, że on rozmawiał z tą juntą wojskową.
Tak, ale że też niektórych księży doprowadził przed tę juntę. Czyli... To były jakieś zarzuty takie chyba najpoważniejsze, które się za nim ciągnęły z tamtego okresu.
Już te zarzuty zostały odciągnięte.
Natomiast przez moment był to taki temat, który gdzieś był taką ciemniejszą
plamą. Tak, dlatego nie wszyscy wspierają papieża Franciszka w Argentynie właśnie.
Też trzeba powiedzieć, że te zarzuty chyba ciągnęły się nawet już do momentu, kiedy on był jeszcze kardynałem.
Tak.
To w takim razie rozumiem, że jego sposoby działania, żeby tych księży wyciągnąć, mogłyby zostać uznane jakoś za kontrowersyjne, czy to było na zasadzie tak, bo sama współpracy rozmowa z władzą?
No tak samo jak u nas było, nie? Jak ktoś zaczął rozmawiać z komunistami, to że był współpracownikiem komunistów. I to tak samo działo z juntą wojskową. No jak ktoś zaczął dyskutować z nimi, no jednak życie osoby jest najważniejsze z perspektywy katolickiej, więc nawet współpraca z okupantem jakby jest czymś takim, że powinniśmy... No, sama rozmowa była traktowana jako już współpraca. Ja bym tak tego nie traktował.
Tylko właśnie rodzi się pytanie, bo jeżeli wyglądało to w ten sposób, że papież Franciszek, czy wtedy jeszcze Bergoglio, próbował i nawet z powodzeniem wyciągał swoich jezuitów z więzienia, prawda? rodzi się może pytanie o to, jakimi metodami to robił. Czy naprawdę wystarczyło porozmawiać z huntą wojskową, a ona mówiła, no skoro już z nami rozmawiasz, w porządku, wypuszczamy twoich ludzi.
Nie, bo on jakby, tu tego nie powiedziałem, on był bardzo zaufanym generałem zakonu. Jakby stylizował się na takiego walczącego. Tam, no nawet w tym filmie Dwóch Papieży było to pokazane, że tam wyrzucał te książki marksistowskie z tego. No, że to była taka przenośnia tego, że jakby on był takim twardym generałem tego zakonu i jakby chciał, żeby ten zakon przeżył okres tej hunty, bo wiedział, że to też ten okres będzie trwać jakiś czas, no nie będzie cały czas, no bo znając historię Argentyny wiedział, że to nie będzie trwać wiecznie.
Właśnie w filmie to było tak ukazane, jakoby to była taka wstydliwa przeszłość papieża. Trochę na takiej zasadzie, że działania, których się podejmował, żeby ocalić tych swoich księży, no oni tego nie rozumieli, prawda? Oni też to traktowali jako trochę zdradę, trochę takie zaparcie się może idei, a to wyrzucanie książek marksistowskich do jakiegoś stopnia mogło wyglądać jak takie próba przypodobania się władzy. Nie?
No tak, tylko jakby na miejscu Franciszka to samo bym zrobił, żebym po prostu, żeby władza mnie nie traktowała jako coś negatywnego i są księża, którzy w Polsce robili dokładnie to samo, czyli po prostu nakładaj taką nakładkę bezpieczną, żeby uratować dla większego dzieła. No tak samo jak Pius XII, nie? My uważamy go, no, media uważały go za papieża faszystów.
Mówisz o papieżu, który w czasie II wojny światowej obejmował urząd.
Tak, i był w trakcie II wojny światowej, a później okazało się, że uratował wielu istnienia żydowskie, ludzi pochodzenia żydowskiego. I jakby pod płaszczykiem takiego troszkę nieodzywania się rzeczywiście ratował wiele żyć. Tak samo papież Franciszek.
Czyli tak naprawdę kwestia, trudne czasy wymagają trudnych decyzji, trudnych działań i tutaj ocenianie tego, powiedzmy, że na razie odłożymy na bok, ale warto właśnie o tym wspomnieć, z jakimi, no właśnie trudnymi decyzjami, prawda, musiał się zmierzyć.
Tak, no i ja jako historyk, na przykład jak zajmuję się jakimiś postaciami, no to jakby ja nie mogę ich ocenić. Ja przedstawiam fakty i ocena jakby to jest już drugorzędna, no jakby no my nie możemy sądzić osoby, które działały lat temu w takim
Myślę, że też tym bardziej nie możemy, jeśli zobaczmy jakby z jaką skalą, w jakiej rzeczywistości, tak jak wspomniałeś, tak, on żył, dlatego że no, to, co się działo w Argentynie, to były masowe zniknięcia i do tej pory nierozwiązane, to znaczy wiele z tych osób do dzisiaj nie udało się znaleźć, nie mówiąc już o ciałach, no można założyć, że wielu z nich zginęło, zostało zabitych raczej.
Też, ale wykradanie majątków to jeszcze...
Tak. Bo to się wszystko łączyło ze sobą, nie? Jest taka kategoria, takie słowo desaparecidos, czyli ludzie, którzy znikali. Ci ludzie byli wywożeni na lotniska, wtłaczani do samolotów, tam podawano im truciznę i wyrzucano ich po prostu z tych samolotów jeszcze żywych do rzeki La Plata. No i do dzisiaj, tak wspomniałeś o tych babciach i matkach z Plaza del Mayo, czyli kobietach, które do dzisiaj w sumie spotykają się na Placu Majowym.
Do dzisiaj i rząd argentyński płaci im jakieś te reparacje. Tak. No, ale to jest bardzo trudne.
I szukają swoich zaginionych wnuków
i dzieci. I to tylko dzięki nim wiemy, ile tak naprawdę, znaczy wiemy, no możemy zaszacować, ile tak naprawdę było ofiar.
Tak. Do tej pory jest to temat kontrowersyjny tam, dlatego że nie zostało to rozliczone w pełni.
Tak, jeszcze tu też warto trzeba powiedzieć, że wielu współpracowało z huntą, żeby przeżyć, tak samo jak u nas byli ludzie w partii komunistycznej, no po prostu byli, żeby przeżyć, no tak samo jak oni byli w huncie wojskowej.
Zatem wedle waszych tutaj słów i przytoczenia tego kontekstu, jeżeli na przykład dla nas, Europejczyków, oczywiste są pewne kwestie związane na przykład właśnie z Holokaustem, z historią Europy, z tym, dlaczego pewne rzeczy na przykład dla Polaków związane z marksizmem źle się kojarzą, dlaczego komunizm dla nas to jest zupełnie coś innego niż dla Ameryki Łacińskiej i marksizm, to teraz to przytoczenie kontekstu pokazuje, my nie wiemy, no nie, w Europie o huncie wojskowej w Argentynie, w ogóle historia Argentyny myślę, że nie jest najpopularniejszą historią.
No niestety na studiach akademickich też się o tym nie mówi.
Nawet wśród ludzi, którzy się powinni zajmować tematem.
I nie traktuje się tego na równi z innymi takimi, no wiecie, o Rwandzie na przykład głośno, no nie, głośno o zbrodniach w różnych częściach świata. Te konkretne przestępstwa, które się wydarzyły, te grzechy, no nie, które się pojawiły w Argentynie, związane z tą juntą, nie są tematem znanym szerszemu gronu. I one też są ważne w kontekście zrozumienia, skąd jakby wywodzi się papież Franciszek, z jakiego kontekstu historycznego.
Tak, i jakby gdzie się inspiruje, nie? Gdzie jest jego jakby ten matecznik myśli. I właśnie tutaj do tej audycji przeczytałem biografię intelektualną papieża Franciszka. I właśnie to pięknie pokazuje, jak ten połączenie, ten melanż różnych tutaj nurtów filozoficznych, historycznych, tworzy postać papieża Franciszka.
Wedle tego też, wedle jakiej mojej obserwacji tego, co mówicie, widzę to powiązanie doświadczenia junty wojskowej dla papieża z tym, o czym on mówi, jakby na to stawia nacisk, prawda, doświadczenie tak trudnej sytuacji też go jakoś ukształtowało. Teologia wyzwolenia jako element kształtujący jego może perspektywę, może w jakimś stopniu percepcję pewnych problemów społecznych. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tego peronizmu jako, czy to też według was był element kształtujący w papieżu Franciszku, czy jego wrażliwość, czy może jego perspektywy?
Na pewno te elementy socjalne, czyli wsparcie tych najuboższych. Cały ten, jak wybrano papieża Franciszka, te podróże zagraniczne do krajów trzeciego świata, że tak powiem, do Bangladeszu,
nie, do Argentyny.
Do Argentyny, co ciekawe, jeszcze nie było ani razu.
Ciekawe.
Ale do takich krajów, które jakby no, nie liczą się na arenie międzynarodowej. No, no i
liczą się jako wyzysk.
No tak, tak jako... Tak. No, no, tak, no ja mówię właśnie z perspektywy białego mężczyzny, że tak powiem.
Biały, heteronormatywny,
Europejska perspektywa sprawia, że pewne państwa są nam jakby przedstawiane i kreowane jako te państwa, no właśnie trzeci świat to nie jest termin, no który powstał w państwach trzeciego świata.
I o tym nie mówi, żeby nie mówić takich słów, bo to jest już krzywdzące słowo, jak ty jest trzeciego świata. No więc jakby pokazuje to, że papież Franciszek odwiedza takie kraje i zwraca uwagę, że no ja, oglądaliśmy z Piotrkiem piękny dokument o papieżu Franciszku.
Pozdrawiamy cię, Piotrek.
Był emigrant, który był muzułmaninem, powiedział, my codziennie się modlimy za papieża Franciszka. I mnie to tak uderzyło wtedy, a my się codziennie nie modlimy za papieża Franciszka.
No tutaj po pierwsze uderzenie się w pierś, po drugie ten aspekt ekumenizmu, o którym jeszcze będziemy mówić.
Tak, i jakby to jest w ogóle piękne, bo to też trzeba powiedzieć, że Buenos Aires jest stolicą trzech wyznań. Są tam Żydzi, muzułmanie i katolicy właśnie. I papież Franciszek z tymi wszystkimi trzema się przyjaźni i utrzymuje stosunki bardzo przyjazne i bardzo bliskie. I tu będziemy się już mierzać ku końcowi naszej audycji. Tak, możemy już skończyć.
Co tak nagle?
To tak, to już lądujemy, że tak powiem. I tutaj Konrad chciał podsumować nasze tutaj dywagacje.
Tak, chciałbym to tak z perspektywy osoby nie tak bardzo zaznajomionej, że wedle tego, co odpowiedzieliście i wedle tego rozumienia, prawda? Te trzy kwestie teologii wyzwolenia, peronizmu, przepraszam najmocniej, peronizmu.
Śląskie naleciałości.
Śląska wersja peronizmu, pironizm. Kwestia peronizmu oraz kwestia junty wojskowej. To są te trzy elementy, o których mówimy tutaj w ramach zakreślenia kontekstu pochodzenia papieża Franciszka od strony jego myślenia, to kwestia teologiczna, czyli właśnie ta teologia wyzwolenia, skupienie się na ubogich, na tym, jak można im pomóc, jakie są drogi dojścia, kwestia tej bardziej socjalistycznego podejścia, czyli skupienia się na osobach...
Socjalnego.
O, no właśnie, poprawiajcie mnie w razie czego. Socjalnego podejścia, które zakłada, że osobom ubogim właśnie należy się ta pomoc, także w sferze wsparcia na przykład państwowego. I wreszcie junta wojskowa, która jest doświadczeniem cierpienia zła w świecie, doświadczenie tego tak naprawdę sprzeciwienia się Bożym przykazaniom, miłości, wsparcia, też terror, który tak naprawdę jest jednoznacznym zaprzeczeniem idei troski o społeczeństwo, które jest powierzone. Więc te trzy konteksty wpływają na to, jak papież Franciszek percepuje rzeczywistość, na jakich problemach rzeczywistości współczesnej się skupia i wreszcie w jaki sposób próbuje szukać rozwiązań problemów, z którymi się dzisiaj mierzymy w Kościele.
Myślę, że w kontekście peronizmu można dodać jeszcze ten aspekt odnośnie szukania trzeciego rozwiązania, tej trzeciej drogi, która się już dzisiaj pojawiła, która nas prześladuje trochę tutaj w tym programie.
To nie jest żaden sponsoring dla pewnej partii.
To jest, to dalej mówimy o Argentynie. To właśnie to szukanie jakby swojego własnego miejsca, nie? Gdzieś pomiędzy. Nie? Niekoniecznie identyfikowanie się z jednym albo z drugim nurtem, z jedną albo drugą stroną sporu politycznego, co myślę, że też potem będzie wychodzić na przykład przy relacji papieża, nie relacji, tylko przy wypowiedziach papieża Franciszka na temat wojny w Ukrainie. Nie? To się pojawi tam
tak.
też.
Zobaczymy te konotacje.
Tak, ta próba szukania własnej perspektywy, niekoniecznie identyfikowanie się z jedną albo z drugą stroną.
No to możemy już tutaj kończyć i chciałbym was wszystkich zaprosić na drugą część tej audycji.
Za tydzień.
Za tydzień.
Dziękujemy wam za uwagę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.